Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 18 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Vigesimo Quattro Julii Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam na samym początku, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej i gorącej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem takiej nieruchomości. No i linki macie Państwo pod odcinkiem. Również przypominam, że patronem odcinka jest jest www.pinek.io, to jest aplikacja, która pomoże automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat Waszego biznesu na Google Mapsie i na innych platformach opiniotwórczych, takich jak Trustpilot, TripAdvisor i wielu innych. I link też jest pod odcinkiem, czym nie zaskoczę. Proszę Państwa, przypominam wszystkim tym, którym wygasła subskrypcja na Patronite, żebyście Państwo pamiętali o odnawianiu tej subskrypcji, ponieważ do mnie przychodzą powiadomienia, że ktoś nie odnowił, w związku z tym tym bardziej wiem, że po prostu parę osób nie odnowiło, więc jeżeli Państwo macie zamiar wspierać dalej ten kanał, to trzeba to robić. Niestety ręcznie tam się automatycznie nie wiedzieć, czemu nie odnawia. Poza tym, no oczywiście jazda z cenzorami, od razu Państwu powiem, że wczorajszy odcinek miał już jakiegoś totalnego shadowbana, bo osobom, które subskrybują, mają powiadomienia praktycznie, przynajmniej z tych osób, które się ze mną kontaktowały, nikomu się to ani nie pokazywało na stronie głównej, ani nie było powiadomień żadnych, trzeba było ręcznie odkopać kanał, w związku z tym obejrzenia na poziomie 75 tysięcy mniej więcej osób dzisiaj rano, więc pewnie dojdzie do jakiejś większej liczby, to jest i tak bardzo duża i imponująca, znaczy Państwo sami wyszukujecie i w ten sposób nawet takie shadowban jesteście w stanie ominąć. Natomiast dlaczego ten shadowban, to akurat nie wiem, może akurat w YouTubie pracuje jakaś rodzina pani tej, której już nie ma właśnie po wczorajszym odcinku, to było bardzo ładne, bo akurat odcinek został opublikowany i szefowa Secret Service złożyła dymisję. Gratulujemy nowemu szefowi. Amerykanom gratulujemy, że mają dzięki temu trochę być może bezpieczniejszych polityków. Pani zasłużyła, powiedzmy sobie, a czy rzeczywiście pracowała ciężko na ten awans do emerytury, czy gdzie tam jeszcze nie pójdzie. Natomiast oczywiście ludzie dowcipni stwierdzili, że teraz jest panika w Pepsi Coli, prawda, i tam sprawdzają te bąbelki, czy są dobrze chronione, bo no i pewnie jakiś audyt jest totalny, bo jak się zorientowali, kto był u nich szefem ochrony i bezpieczeństwa przez tyle czasu, to teraz zastanawiają się, czy którykolwiek z ich zakładów, prawda, jest w ogóle jakkolwiek chroniony. No dobrze Państwo, po tym pamiętamy Romani i te domu, o Romani będziemy mieli dzisiaj dużo, no i oczywiście będziemy niestety mieli dzisiaj dużo na taki temat, który znowu tego shadowbana na pewno tutaj nam nie sprowadzi, więc żeście Państwo wiedzieli, że podawajcie dalej ten odcinek, informujcie znajomych, że już jest, bo niestety no, na YouTube nie bardzo mogę liczyć. I pamiętamy oczywiście Alkilaptan Bahwal Kafilat Tasir. No i Państwo wczoraj podlajkowaliście 12 tysięcy kciuków w górę, to jest rzeczywiście rekord Mistrzostwo Świata. Dziękuję bardzo, bardzo za to. To pewnie też pomogło trochę w zasięgach, chociaż nie za bardzo wiem, jaka jest relacja między właśnie tą pomocą, a tym shadowbanem, który gdzieś tam mnie spotyka, no ale to już niestety, proszę Państwa, dopóki Romani nie pójdą do domu, to niestety tak pewnie cały czas będzie. No dobrze, proszę Państwa, to teraz idziemy od razu do tego podstawowego tematu, który jest jednak tematem dnia, oczywiście oprócz tego, w którym kierunku uśmiechnęła się Kamala Harris. Ja tylko zaznaczę Państwu, że dzisiaj nie będę w ogóle o Kamali opowiadał, bo ja dopiero wrócimy do tego, jeżeli albo A, coś zrobi ciekawego, oprócz tego, że jest i się uśmiecha, a druga rzecz, jeżeli się pojawią nowe sondaże. Stare sondaże, tylko jeszcze powiem na tak jako wtrend, niezwiązany z aktualnym tematem. Otóż, proszę Państwa, no opowiem oczywiście o Kamali Harris wtedy, kiedy coś zrobi po prostu nowego, albo mianuje wiceprezydenta, albo będą jakieś nowe sondaże, bo te w tej chwili, które są opublikowane, to są ostatnie sondaże jeszcze bidenowskie, one są również, jest taki cały zestaw sondaży dotyczących poszczególnych okręgów, to tylko Państwu powiem, z jakiego poziomu Kamala Harris w tej chwili startuje. Ona startuje z poziomu mniej więcej 16 głosów elektorskich gorzej niż ma Trump. Więc to są mniej więcej 3-4 stany, te właśnie te dwie wahadłowe, które Biden przegrał ostatnio i to tak sporo przegrał, bo w niektórych z nich nawet tam jest do 8 punktów procentowych różnicy. No i teraz zobaczymy, prawda, będzie nadrabiać, nie będzie nadrabiać. Kolejne sondaże tak naprawdę nam pokażą, jak to w rzeczywistości wygląda. Więc czekamy na nie i dopiero wtedy będę o Kamali coś się opowiadał więcej w ogóle o tych wyborach, jeżeli coś tam się bardziej spektakularnego wydarzy. Na razie pewien etap się zakończył. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy temat pierwszy. Temat pierwszy to jest Jahu Natan w kongresie. Jahu Natan w kongresie, jego obecność wywołuje powszechne protesty, jak się okazuje. Ja nawet przypuszczałem, że raczej Amerykanie zajęci tymi właśnie tam uchem Trumpa i tak dalej będą się zajmowali właśnie tym. Nie, okazuje się, że nie zajmują się właśnie tym. Otóż jak się okazuje, że Jahu Natan ma teraz wygłosić przemówienie przed kongresem, również trwały cały czas jakieś targi dotyczące tego, kto będzie uczestniczył, czy on się z kimś spotka, czy się z kimś nie spotka, więc wiadomo, że się spotka z Bidenem. Kamala co prawda się z nim spotka indywidualnie, ale nie będzie na jego wystąpieniu, a z Trumpem tam dwukrotnie było przekładane, wreszcie się spotka w Mar-a-Lago, prawda, czyli tam w domu Trumpa, ale z Trumpem, ale znowu to spotkanie ma być, jak podało przynajmniej biuro Jahu Natana, spotkanie będzie utajnione, to znaczy nie będzie zaproszonej prasy, więc o czym będą rozmawiali, nie wiadomo. Pewnie jakiś przeciek się pojawi, ale na razie takowego nie ma. Dobrze, Państwo, teraz co dalej? Więc to jest tak, że oczywiście samo wystąpienie Jahu Natana jest możliwe w ogóle w Stanach również dlatego, to też takie zaczyna marginesie, żeście Państwo wiedzieli, ponieważ jest cały artykuł, już nie będę Państwu przywoływał dokładnie tych argumentów, gdzie wskazuje się, że wcześniej Wielka Brytania, ale to poprzedni rząd jeszcze obecny tego nie podtrzymuje, w ogóle stanowiska całego nie podtrzymuje, natomiast również Niemcy wystąpiły z tak zwaną właśnie amicus curiae do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Co po prostu, dlaczego to jest ważne? Bo do momentu wysłuchania tego argumentu sąd wstrzymał się, czy wstrzymuje się z wydaniem nakazów aresztowania, które rzekomo miały być jeszcze w tym tygodniu, czyli Jahu Natan jakby tam jechał, no to już, że tak powiem, z czerwonym listem, z czerwoną notą Interpolu przyczepioną na plecach, więc z całą pewnością to by mocno utrudniło w bardzo wielu politykom spotykanie się z nimi, bo to jest tak, że zupełnie inaczej to wygląda wtedy, kiedy on tylko tam jest informacja, że ktoś wystąpił o wniosek, a inaczej zupełnie, jeżeli będzie już ścigany międzynarodowym listem gończym. Co prawda Stany nie uznają, prawda, jak Państwo wiecie, ICJ, prawda, i statusu rzymskiego, no ale to nie zmienia postaci rzeczy, że wielu polityków mogłoby wtedy, znaczy i byłoby to młyn na wodę, powiedzmy, wewnętrzno-politycznych również rozgrywek, więc to Niemcy załatwili to specjalnie, żeby to niczego nie było, tym bardziej, że chodziło o to, że jego samolot chyba też gdzieś tam międzylądował, czy przelatywał nad europejską przestrzenią powietrzną i obawiano się, żeby któryś z ambitnych krajów jednak nie doszedł do wniosku, że go do tej Hagi od razu dostarczy, jak go mają. W tym razie Łukaszenka pokazał, jak to się robi, więc to jest, więc tego nie będzie, tak? To jest tak, że on tam jedzie na razie z czystą kartą, ten pewnie w ciągu 2-3 tygodni się pewnie pojawi ten nakaz i tyle. Natomiast właśnie to, co jest wyciągane przez prasę amerykańską, to oczywiście wielkie kontrowersje, i wielkie emocje, które ta wizyta wzbudza. Ja jestem nawet zaskoczony, że aż tak duże. Otóż właśnie, po pierwsze, Kamali Harris nie będzie na mównicy. I tutaj się oczywiście ci, którzy apologeci Jahu Natana mówią, że bo ona rzeczywiście miała zaplanowane spotkania. Nie apologeci mówią o tym, że to jest celowa demonstracja. Również jak gdyby taki gest w kierunku wyborców lewicowych, którzy się odwrócili od Bidena i po prostu Kamala musi ich pozyskać, żeby w tych wahadłowych Stanach, no próbować powalczyć jednak z Trumpem. No to nie to chodzi, że oni przeszli na stronę Trumpa, tylko po prostu zapowiedzieli, że nie będą głosować, albo oddadzą głosy na Kennedy'ego, albo coś takiego. To jest tak więc, że będzie, wskazuje się, że będzie dużo więcej pustych siedzeń po stronie demokratów. Napięcie jest do tego stopnia wysokie, że jak pisze prasa amerykańska, marszałek, prawda, czyli speaker izby Mike Johnson zagroził aresztowaniem każdego, to spowoduje zamieszanie na piętrze lub też na galeriach. To jest tak, że on będzie oczywiście przemawiał i będzie wygłaszał swoją mowę propagandową, natomiast ten do izby, która jest bardzo głęboko podzielona, jeśli chodzi w ogóle o jego przywództwo i jego osobę oraz o samą wojnę w strefie opatrunku. Niektórzy wręcz otwarcie deklarują wrogość w stosunku do rządu właśnie Jahu Natana, więc to nie będzie tak, że będzie to wystąpienie, gdzie będą brawa przechodzące w owacje, prawda, jednogłośne, nie, prawie że subito sancto ze strony izby. Nie, tego na pewno nie będzie. Co więcej, Tutaj Jahunatan powiedział przed samym wyjazdem do Waszyngtonu, będę starał się zakotwiczyć czy też ponadpartyjne wsparcie, czy też utrwalić ponadpartyjne wsparcie, które jest tak ważne dla państwa położonego w Palestynie. No jednakowoż prasa amerykańska jest zgodna co do na pewno jednej rzeczy, że ta wizyta na pewno uwypukli rozłam w kongresie, zwłaszcza wśród demokratów. Oraz no właśnie w takim kontekście, że oto partia próbuje się jednoczyć wokół Kamali Harris, która właśnie odmówiła przewodniczenia w przemówieniu Jahunatana, mówiąc, że jest konflikt w jej harmonogramie, prawda, jej pracy. Natomiast no ona będzie oczywiście najbardziej znaną demokratką, która będzie nieobecna, no ale też to jest demonstracja i właśnie to jest wskazywane, że jest to demonstracja niby niecelowa, jednak celowa, która ma na celu w jakiś sposób złagodzenie niesamowitej krytyki ze strony właśnie tego postępowego zaplecza w partii, które no odsądza powiedzmy Jahunatana, słusznie moim zdaniem, od czci i wiary. Otóż jest tak, że no, co mówią demokraci, na przykład znana Państwu na pewno Alexandria Ocasio-Cortez z Nowego Jorku powiedziała, że nie będzie obecna na przemówieniu z prostego powodu, że uważa Jahunatana za zbrodniarza wojennego, za swoją taktykę podczas konfliktu, w którym zginęło dziesiątki tysięcy ludzi w strefie opatrunku i że spowodował katastrofę humanitarną. Koniec cytatu. Rashida Tlaib, prawda, która jest z Michigan, trzeba pamiętać, że to jest jeden z ważnych stanów dla wyborów, powiedziała: to całkowicie haniebne, że przywódcy obu partii zaprosili go do wygłoszenia przemówienia w kongresie, należy go aresztować i postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Powiedziała też: to smutny dzień dla naszej demokracji, kiedy moi koledzy uśmiechają się do zdjęcia z mężczyzną, który aktywnie dopuszcza się ludobójstwa. Więc proszę Państwa, takie teksty. To YouTube to powinien w ogóle wymazywać te nazwiska. Ja nie wiem właśnie, czy jak się użyje Rashida Tlaib albo Ocasio-Cortez, prawda, czy to za to już w ogóle nie jest uznawane za mowę nienawiści. Potem kongresmenka Ilhan Omar z Minnesoty, kolejna demokratka, powiedziała, że sposób, w jaki państwo położone wiadomo gdzie prowadzi wojnę, powiedziała, że nie będzie obecna i będzie wręczać swoim gościom jakieś właśnie ulotki dotyczące rodzin zakładników, tak? Bo ona jest właśnie, uważa, zresztą tak jak większość krytyków Jahunatana, bo są oczywiście różne poziomy krytyki, tak? Niektórzy krytykują go za wojnę, ale bardzo wielu, którzy może stwierdzają, okej, no Hamas sam chciał, w związku z tym proszę bardzo, ale jednakowoż uważają, że jego polityka wobec zakładników, gdzie on po prostu zamiast tych zakładników chce z nich zrobić męczenników, jest po prostu nieakceptowalna w żaden sposób, a w związku z tym krytykują go i uważają właśnie, że to jest tak jak gdyby ten element zbrodniczy w jego działalności. To jest tak, on teraz, kolejny demokrata z Florydy, prawda, który powiedział, że w ogóle opuści, to będzie zbojkotuje to przemówienie, powiedział: nienawidzę tego, co robi Jahunatan i jego przywództwa. Następna z pani z Waszyngtonu, przewodnicząca klubu postępowego, powiedziała, że się będzie trzymała z daleka. Potem się te kolejne osoby, Lauren Underwood znowu powiedziała, że właśnie odmówiła na odpowiedzi na pytanie, czy weźmie udział, prawda? Czyli mamy po prostu kolejne osoby, które albo nie chcą być, albo będą tam coś wywijały na tej sali, to jeszcze zobaczymy. Wiadomo, że tutaj Chuck Schumer, prawda, demokrata z Nowego Jorku, również bardzo krytycznie odnosił się do Jahunatana, ale nie wiadomo, czy będzie, czy też nie. To samo w Senacie zresztą kilku członków klubów demokratów planuje pominąć to przemówienie, w tym Durbin wymieniany tutaj, Patty Murray z Waszyngtonu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no tutaj zresztą Durbin powiedział: będę wspierał państwo położone w Palestynie, ale nie będę kibicował jego obecnemu premierowi. To jest mniej więcej taka powszechna jak gdyby wśród demokratów, albo w miarę powszechna wśród demokratów opinia. No mamy oczywiście jeszcze Merkleya i Bernie Sandersa, który no, jest niezależnym z Vermont, również powiedzieli, że się właśnie nie będą brali udziału, albo nie przyjdą, albo coś zrobią w każdym razie. Powiedzieli, że w ogóle, że opuszczą to przemówienie, mówiąc: nie chcę być częścią politycznego wsparcia w tym akcie oszustwa, ponieważ nie jest on wielkim strażnikiem stosunków USA, tamten kraj. Nawet że niektórzy demokraci, którzy planowali, że przyjdą, powiedzieli, że jest to nie jest łatwa decyzja. Mówią, to przemówienie stanowi kolejny krok w długim szeregu manipulacyjnych wysiłków republikanów w złej wierze, mających na celu dalsze upolitycznienie stosunków USA, państwo położone w Palestynie, dla swoich korzyści. Potem grupa doradców kongresu ogłosiła, że podczas przemówienia Jehonatana, uwaga, zorganizuje strajk przeciwko zbrodniom wojennym. To jest ciekawostka, czy tego jeszcze nie grali, prawdę powiedziawszy, w kongresie. I porozdawali właśnie we wtorek, są te ulotki w prasie amerykańskiej z informacją, personel, czyli ten staw, prawda, kongresu, twierdzi, że wyrzuci zbrodniarza wojennego z naszego Kapitolu. Z takim tekstem. To jest coś, znaczy powiem, że to jest niezwykłe, tak? Znaczy ja nie przypuszczałem, że to właśnie myślałem, że jednak to ta niechęć do Jehonatana jest bardziej medialna i bardziej właściwa dla studentów gdzieś tam na uniwersytetach niż dla kongresmenów i pracowników jednak jakby nie było służby cywilnej gdzieś w izbie. No to jest tak, że warto przypomnieć, że kiedy Jehonatan, ponieważ on już raz się tak wprosił do kongresu w 2015 roku, wtedy kiedy właśnie próbując sabotować ten deal, który był negocjowany przez administrację Obamy z Iranem, to wtedy właśnie, kiedy przybył do Izby, 58 demokratów zbojkotowało jego przemówienie, natomiast on został zaproszony przez spikera z Partii Republikańskiej bez informowania w ogóle o tym Białego Domu i Obamy, także to było specjalnie zresztą na złość Obamie zrobione. No to jest tak, że tutaj demokraci, ci, którzy również zaprosili, bo to nie jest tak, że on został zaproszony tylko przez republikanów, tutaj jest tak, że również demokraci, ale rzekomo z coraz większą niechęcią. To jest tak, że na przykład na początku roku Schumer wezwał Netanyahu do ustąpienia Jehonatana i zorganizowania nowych wyborów w ogóle w państwie położonym w Palestynie. Jehonatan zaatakował Schumera znowu w przemówieniu. Schumer znowu odmówił Jehonatanowi prawa do wygłoszenia takiego samego przemówienia jak w całej Izbie, to do demokratów w Senacie, prawda? Więc to są takie, tam jest dużo, dużo właśnie tego typu złej krwi i ona no, nam się pojawi pewnie przy okazji tego wystąpienia, wystąpienie przypomnijmy środowe, tak? Czyli mamy wystąpienie dzisiaj. Niestety no cykl wydawniczy tego niestety tego na mojego vlogu polega na tym, że ja muszę rano go po prostu nagrywać, w związku z tym być może jest już po przemówieniu, będzie to myślę ciekawie, to na pewno ciekawie będzie. Teraz tak, Johnson natomiast, który jest głównym, czyli speaker, który jest głównym spiritus movens tego zaproszenia, powiedział, nigdy nie było dla nas ważniejsze niż teraz, abyśmy stanęli po stronie naszego najbliższego sojusznika na Bliskim Wschodzie. Trzeba właśnie, no, skrytykował Harris i innych demokratów, powiedział, trzeba ją za to pociągnąć do odpowiedzialności. Pomysł, że dokonują kalkulacji politycznych, gdy nasz sojusznik jest w tak poważnych tarapatach, jakich tarapatach, przecież on wygrywa wojnę, no, prowadzi wojnę z cywilami, więc ci głównie, w związku z tym, no, albo ją wygrywa, albo przegrywa, znaczy, albo prawdziwa jest informacja, że tam im żadna już Merkawa 4 nie została i się muszą na trójki przerzucać, albo jest nieprawdziwa, w związku z tym, jak wygrywają, no to w czym tu, to raczej dołączyć się, co więcej, na paradzie zwycięstwa. No więc pomysł, że dokonują kalkulacji politycznych, gdy nasz sojusznik jest w tak poważnych tarapatach, walcząc o przetrwanie i walcząc ze straszliwym atakiem 7 października, dalej dalej walczą z tymi w tych kibucach z 7 października, no jest dla nas nie do pomyślenia, w każdym razie powiedział. No generalnie natomiast jakby oliwy do ognia dolewa zupełnie głos zupełnie niespodziewanej strony. No bo tutaj, prawda, rzeczywiście no, trzeba oddać Johnsonowi no, trzeba oddać rację, jeżeli to jest najbliższy sojusznik, no to jakby nie było, nie wolno ignorować jego premiera, nawet jakimkolwiek łajdakiem, że tak powiem, by nie był, tak, w czyimś mniemaniu, tak, no bo przecież to chodzi o urząd, a nie o człowieka. Taka przynajmniej jest teoria. No ale otóż okazuje się, że grupa prominentnych pracowników bezpieczeństwa państwa położonego w Palestynie, bo to są byli szefowie sztabu armii Dan Halutz i Moshe Yalon oraz były dyrektor Mossadu, czyli Tamir Pardo, wystosowali do właśnie izby, do kongresmenów list otwarty. I ten list się wczoraj pojawił. Ja Państwu zacytuję, od razu mówię, to jest list napisany przez wysokich urzędników, byłych oczywiście, państwa położonego w Palestynie, co nie znaczy, że obecni by się pod tym nie podpisali, to jest zupełnie inna sprawa, no ale im za bardzo nie wolno. Otóż macie Państwo następujące argumenty, które są, mówię, bezprecedensowym buntem. No w Polsce tak nie było. Znaczy, ja nie widziałem czegoś takiego, żeby, już nie mówiąc o tym, że nie widziałem, że tam czterech byłych szefów sztabu, prawda, podpisywało się pod listem, którym po prostu odsądzają od czci i wiary jakiegoś premiera. No ale tam tak jest, więc to pokazuje nastroje również w tamtym państwie. I on tam piszą oczywiście tak. Ta wizyta przedkłada jego osobiste, czyli Jehonatana, przetrwanie polityczne ponad nasze wspólne interesy. Jehonatan stracił poparcie narodu rzymskiego i próbuje wzmocnić swoją wewnętrzną koalicję poprzez pokaz siły w Stanach Zjednoczonych. Kongres, amerykański oczywiście, będzie gościł przywódcę bez mandatu, któremu grozi kara za poważne przestępstwa. Jehonatan ma bezprecedensowy konflikt interesów prawnych z państwem położonym w Palestynie. Grozi mu proces karny za przekupstwo, oszustwo, nadużycie zaufania. Jest również objęty formalnym dochodzeniem, a niedawno otrzymał oficjalne pismo z ostrzeżeniem od Państwowej Komisji Śledczej w związku z rzekomymi wykroczeniami osobistymi i utrudnianiem bezpieczeństwa, narażaniem bezpieczeństwa państwa w niezwykle delikatnej sprawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego państwa położonego w Palestynie, znanej jako sprawa okrętów podwodnych. O, tam jest kolejny przekręt, prawda, o który jest oskarżany. Piszą też, pozostaje niechętny konceptualizacji planu powojennego i w dalszym ciągu destabilizuje bezpieczeństwo narodowe zarówno państwa położonego w Palestynie, jak i Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, ja się zgadzam w 100% z tym, co oni piszą. Znaczy, to jest coś, co się pomija, że działalność Jehonatana, to, że sobie naraża państwo położone w Palestynie, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, jego działania stoją w jawnej sprzeczności z bezpieczeństwem również Stanów Zjednoczonych. Chociażby przez narażanie, przez jego nieodpowiedzialną politykę na ataki różnego rodzaju grup na amerykańskich żołnierzy, chociażby tam, już nie mówiąc o całej geostrategicznej układance, która po prostu pada jak domek z kart, tylko i wyłącznie ze względu na politykę Jehonatana. Tutaj jeszcze piszą tak. Ponosi odpowiedzialność za wojnę z powodu nieudanej oceny ryzyka dla granicy ze strefą opatrunku poprzez przeniesienie potrzebnych sił, i to jest rzecz pierwsza, która wyjdzie w tym śledztwie, kiedy już będzie oficjalne, na bank, bo to już było opisywane, poprzez przeniesienie potrzebnych sił w celu wsparcia mesjanistycznych żądań partnerów politycznych. Chodziło o to, że po prostu siły, które miały chronić strefę opatrunku, zostały przeniesione po to, żeby chronić awantury osadników na zachodnim brzegu. To jest już dowiedzione. Poprzez przeniesienie potrzebnych sił w celu wsparcia mesjanistycznych żądań partnerów politycznych oraz, uwaga, to piszą, po raz kolejny powtarzam, to piszą byli szefowie sztabu plus były szef Mossadu oraz jego długoletniego, lekkomyślnego poparcia dla budowania humusu, aby przeciwstawić się autonomii palestyńskiej. Tylko on jest winien braku zwycięstwa nad humusem w wyniku jego oporu wobec zestawu narodowych celów strategicznych dla wojny. Nie możemy tego przecenić. Premier Jehonatan stwarza egzystencjalne zagrożenie dla państwa położonego w Palestynie. Otwartym tekstem do kongresu. Nie ma jasnych celów strategicznych wojny w strefie opatrunku, planu na następny dzień, ani strategii poradzenia sobie z egzystencjalnym zagrożeniem ze strony Iranu. Przez dziesięciolecia podżegał Rzymian przeciwko sobie nawzajem, niszcząc naszą narodową tkankę społeczną, dramatycznie szkodząc naszym zdolnościom obronnym, niszcząc naszą gospodarkę i niszcząc naszą pozycję międzynarodową. Co więcej, Jehonatan poważnie szkodzi interesom bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez swoje podejście do tej wojny, co niekorzystnie wpływa na amerykańską politykę na Bliskim Wschodzie. To Amerykanie widzą codziennie praktycznie i poza nim oraz dodatkowo zagraża państwu położonemu w Palestynie. Co dalej? Jehonatan stracił poparcie właśnie tak. No więc to jest tak, że demokraci właśnie, którzy planowali przybycie, stwierdzili, że no ważne jest okazanie wsparcia państwu położonemu w Palestynie, nawet jeżeli Jahu Natan jest tym, kim jest, natomiast Republikanie właśnie, no to jest część z nich, mówi, że właśnie powinniśmy przyjść, ponieważ Republikanie zamierzają wbić klin między nasz klub, w naszym klubie i próbują dokonać takiego podziału od miesięcy. Tak więc mamy takie mamy jak gdyby reakcje na razie przed samym wystąpieniem Jahu Natana, zobaczymy jakie będą po. Więc z całą pewnością byście Państwo się tego nie spodziewali, jak nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, tak samo nikt się nie spodziewał tego, że nagle szefowie najważniejszych służb w państwie położonym w Palestynie napiszą coś takiego otwartym tekstem do kongresu. Teraz kongresmeni nie mogą tego zlekceważyć, tak? Znaczy nie mogą powiedzieć, a to pewnie jacyś antysemici w tym rządzie, państwie położonym w Palestynie, czy coś takiego. Na dodatek powiem Państwu, że wielkie zdziwienie moje wywołało Państwa zdziwienie, że jak opublikowałem taką fotkę tych młodych Rzymian, którzy okupowali tam jedną z sal takich w kongresie na protest, w proteście właśnie, no w skrócie hasło protestu to są Rzymianie przeciwko uzbrojaniu państwa położonego w Palestynie. Oczywiście całe hasło jest krótsze, ze względu na to, że oni nie muszą się zmagać z cenzurą. A czy muszą, ale z taką bardziej fizyczną, po prostu straż Kapitolum im pozabierała te transparenty w pewnym momencie i ich pogoniła. No ale tak czy inaczej, to dziwi mnie, że Państwa to dziwi, ponieważ to nie jest pierwszy protest. Oni już parę razy protestowali. To jest właśnie ta lewica rzymska, która no, kiedyś jak jeden mąż popierała demokratów, potem się od nich odwróciła, bo Biden, prawda, i jego przekraczająca nawet przyzwoitość republikańską wsparcie dla państwa położonego w Palestynie. No i teraz wracają, bo mają nadzieję na to, że być może Harris będzie choć trochę inna niż Biden. No dobrze, to jest w każdym razie, mamy pierwszy temat, to jest wystąpienie Jahu Natana, przy okazji macie Państwo reakcję zarówno trochę demokratów, jak i samych obywateli państwa położonego w Palestynie. Oni oczywiście są, te głosy krytyczne są liczniejsze, ale akurat ten list jak gdyby oddaje to wszystko w pigułce, więc już nie ma sensu mnożyć bytów. Natomiast mamy punkt drugi, proszę Państwa, i ten punkt drugi jest równie ciekawy, ponieważ, też się właśnie od razu powiem, nie spodziewałem się, ponieważ 7 głównych amerykańskich związków zawodowych, które reprezentują w sumie 6 milionów pracowników w Stanach, wysłało we wtorek list do Bidena, wzywając jego administrację do natychmiastowego wstrzymania wszelkiej pomocy wojskowej dla państwa położonego w Palestynie. I oczywiście to jest też, no, prasa pisze bardzo słusznie, rzeczywiście to nie jest przypadek, znowu jest to kontekst wizyty Jahu Natana w Waszyngtonie. To jest związki zawodowe, to jest Stowarzyszenie Stewardów, Amerykański Związek Pracowników Poczty, Międzynarodowy Związek Malarzy, Stowarzyszenie Edukacji Narodowej, Międzynarodowy Związek Pracowników Usług, to są robotnicy, Zjednoczenie Robotnicy Samochodowi, zdaje się, tak to się nazywa, i Zjednoczenie Pracowników, właśnie Zjednoczenie Robotników Samochodowych i Zjednoczenie Pracowników Elektrycznych. To jest tak, że prezydent APWU, prawda, czyli tego Amerykańskiego Związku Pracowników Poczty, powiedział do Washington, chyba Post, zdaje się, nasze związki zawodowe słyszą krzyki ludności w czasie trwania tej okrutnej wojny. Ludzie pracujący i nasze związki są przerażeni, że nasze podatki finansują tę ciągłą tragedię. Potrzebujemy teraz zawieszenia broni. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest odcięcie amerykańskiej pomocy wojskowej dla państwa położonego na południe od rzeki Litanii. Więc, no przyznam, mówię, ja jestem zaskoczony całkowicie. Co więcej, w piśmie związkowcy wyrazili obawy, że trzyczęściowy plan zawieszenia broni prezydenta USA, który został przedstawiony w maju 2024, notabene jako plan niby wspólny, nie został zaakceptowany właśnie ze względu na utrzymującą się przemoc w Gazie. To jest tak, że tutaj związkowcy napisali, duża liczba pracowników palestyńskich cywilów, w tym wiele dzieci, nadal jest zabijana, podobno często przy użyciu bomb wyprodukowanych w USA. Rosnące napięcie w regionie grozi wciągnięciem w szerszą wojnę jeszcze większej liczby niewinnych cywilów. Kryzys humanitarny pogłębia się z dnia na dzień wraz z głodem, masowymi wysiedleniami i zniszczeniem podstawowej infrastruktury, w tym szkół i szpitali. Rozmawialiśmy bezpośrednio z przywódcami palestyńskich związków zawodowych, wiecie Państwo, jakaś więc narodówka się robi, którzy opowiedzieli nam rozdzierające serce historie o warunkach, w jakich żyją ludzie pracujący w Gazie. Nadszedł czas, aby podjąć zdecydowane działania i zakończyć tę wojnę. Zatrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla państwa położonego w Palestynie jest najszybszym i najpewniejszym sposobem, aby tego dokonać. Tego wymaga amerykańskie prawo i nasze zaangażowanie w zapewnienie trwałego pokoju w regionie. Proszę Państwa, co więcej, na początku tego roku amerykańskie związki zawodowe uruchomiły Krajową Sieć Pracy na rzecz zawieszenia broni, która została podpisana przez dziesiątki lokalnych związków zawodowych, w tym sygnatariuszy listu oraz jeszcze to jest Narodową Unię Pielęgniarek. I to jest tak, że uwaga, również aktywiści będą, planują demonstracje, właśnie związkowcy planują demonstracje protestacyjne w Waszyngtonie w związku z właśnie wizytą Jahunatana. No i oczekuje się, to zobaczymy, bo to dzisiaj się wszystko będzie działo, że tysiące demonstrantów miały zjechać się do Waszyngtonu, żeby właśnie protestować dokładnie w tej intencji. No, proszę Państwa, no brakowało tam jeszcze jakiegoś tam, nie wiem, typu faszyści burżuje, wasz koniec się szykuje, czy czegoś podobnego. Znaczy, ja nie przypuszczałem, że... znaczy, przyznam, że znowu, ponownie jestem zaskoczony wyjątkowym aktywizmem społeczeństwa amerykańskiego w tej kwestii oraz tym gigantycznym oderwaniem, jak gdyby, klasy politycznej amerykańskiej od tych grassroots, prawda, od tych korzeni trawy, jak to się mówi, tak, czyli po prostu od swojego elektoratu, bo o ile studenci jeszcze, to znaczy studenci zawsze są i bywali w każdej rewolucji bardzo barwną i aktywną grupą, najczęściej te ich protesty niestety ze względu na małe zdolności organizacyjne, one się bardzo szybko wyczerpywały, czy też wypalały. Tutaj też to się nie przekształciło w kolejny 68, czy tam 73. Natomiast związki zawodowe to już jest odrębna sprawa. To jest jednak potęga w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście próbowano ją wielokrotnie złamać, ale to się do końca nie udało. Co prawda to nie są jeszcze czasy Hoffy, prawda? Ale tak czy inaczej, w ogóle sama postawa tych związków zawodowych, jestem niezwykle zbudowany. Czyli nie spodziewałbym się w ogóle takiej postawy. Więc macie Państwo jeszcze na dodatek związki zawodowe, które też nie lubią Jahunatana. Powstaje pytanie, kto tam tego Jahunatana lubi. Oprócz polskiego MSZ-u, to pamiętajmy, to wszystkie te reguły międzynarodowe nie dotyczą tak polskim. Tutaj będzie miał zawsze dobrą przystań, prawda, i dostanie na szucha ten azyl polityczny, jakby co. No dobrze, ale wszędzie idzie na świecie już nie. Proszę Państwa, mamy kolejny temat, odchodzimy sobie od państwa położonego w Palestynie nareszcie i przechodzimy sobie do, zawsze jest to temat, który Państwa interesuje, do rosyjskich dywersantów. Otóż uwaga, w Paryżu mamy, to jest wiadomość, no mówię, od razu Państwu mówię, że być może są jeszcze jakieś inne informacje wtedy, kiedy nagrywam ten odcinek, bo to jest tak, że one się pojawiają cały czas, ale jak nagrywam, to nie mogę jednocześnie czytać newsów. Czasami tak robię, ale to mnie strasznie rozprasza i potem jakieś głupoty opowiadam, więc wolę tego nie robić. Więc krótko mówiąc, mamy informację dzisiaj z Francji, że notabene aż w niedzielę, teraz dopiero to wyszło, został zatrzymany obywatel Rosji przez DGSI, prawda? I to jest, on został zatrzymany za po prostu przygotowanie działań dywersyjnych. To się nazywa oficjalnie zakrojonych na szeroką skalę działań destabilizacji politycznej podczas Igrzysk Olimpijskich. We wtorek został oficjalnie oskarżony o działania wywiadowcze wraz z obcym mocarstwem. Jest obywatelem Rosji, więc nie jest to Francuz. Co więcej, właśnie tutaj wskazuje Le Parisien, który to opisał jako pierwszy, że Francja właśnie ze szczególną uwagą przygląda się wrogim działaniom Rosji, oskarżanej o chęć wyrządzenia szkody wydarzeniu właśnie sportowemu, a nawet zszargania wizerunku kraju ze względu na okazywane przez Francję wsparcie dla Ukrainy. I to jest właśnie ten przypadek zatrzymania tego dywersanta, właśnie potwierdza według Francuzów ryzyko obcej ingerencji podczas Igrzysk Olimpijskich. No to będą naprawdę szalenie zagrożonych, ze wszystkich możliwych stron, tak? To jest najlepszy moment też dla różnych grup dżihadu do dokonywania ataków, zamachów i tak dalej. Także tutaj Francuzi są naprawdę no, praktycznie w stanie, już nie ma wyższego stanu alertu zagrożenia terrorystycznego. No, jak się okazuje, mogliby mieć również dodatkowo właśnie z zabawy z wywiadów różnych państw, bo to przecież nie musi być tylko koniecznie rosyjski. Na razie rosyjskiego dorwano. No jest to według informacji prasy francuskiej, 40-letni obywatel Rosji, został postawiony właśnie w stan oskarżenia. To jest za działania wywiadowcze z obcym mocarstwem w celu sprowokowania działań wojennych we Francji, tak to zostało określone, w ramach śledztwa sądowego wszczętego przez prokuraturę paryską. Został umieszczony w areszcie śledczym. Krajowe służby wywiadowcze pracowały nad tym szpiegiem od kilku dni, no i w miarę zbliżania się ceremonii otwarcia zdecydowały się już na wkroczenie do jego paryskiego mieszkania. Według źródła bliskiego śledztwa agenci odkryli przy tej okazji elementy sugerujące, że przygotowywał on operacje mające na celu destabilizację Francji podczas Igrzysk Olimpijskich. Inne źródło policyjne wspomina o tym, co on tam przygotowywał, o projekcie na dużą skalę, którego konsekwencje mogły być bardzo poważne. Na tym etapie jednak nie ma mowy o planowanym ataku i to jest tak, że to jest, wskazuje się, że jest to śledztwo jest prowadzone pod kątem szpiegostwa, a nie pod kątem zwalczania terroryzmu. Co więcej, no ta groźba, która tutaj się pojawiła, została bardzo potraktowana poważnie. Dochodzenie jest prowadzone pod egidą wyspecjalizowanego sędziego śledczego. Teraz dopiero będzie wyjaśniana i pewnie wtedy upubliczniana skala i dokładny zarys planowanych wrogich działań dywersyjnych podczas igrzysk. Warto powiedzieć właśnie to a propos zabezpieczenia igrzysk, że w ramach właśnie takiego międzynarodowej akcji służby państwowe przeprowadziły ponad 1 000 000 kontroli wśród wolontariuszy, pracowników i innych osób zaangażowanych w organizację olimpiady. Uwaga, te kontrole, to jest ciekawostka, kontrole właśnie tych wolontariuszy i tych pracowników umożliwiły wykluczenie 5 000 osób, w tym 1 000 osób podejrzanych o obcą ingerencję, czyli albo o szpiegostwo, albo o ewentualnie związki z grupami, no właśnie, które chciałyby zaingerować, tak? No już niekoniecznie tylko z terrorystycznymi. Tutaj minister Darmanin, prawda, minister spraw wewnętrznych powiedział, możemy mówić o szpiegostwie. Jesteśmy tutaj, aby dopilnować, aby sport nie był wykorzystywany do szpiegostwa, cyberataków, ani do kłamstw na temat Francji i Francuzów. Tutaj wskazuje się też na przykład, że właśnie różnego rodzaju akcje antysemickie, tym gwiazdy Dawida malowane sprejem na ulicach, czy też rozpowszechnianie fałszywych wiadomości w sieciach społecznościowych. Tutaj DGSI wskazuje właśnie, że jest to element kampanii destabilizacyjnej, o którą podejrzewana jest Rosja, prawda, grupy rosyjskie właśnie we Francji. Także macie Państwo takiego właśnie pierwszego dywersanta z jakimś poważnym, wielkim planem, ale prawdopodobnie nie terrorystycznym, a w każdym razie nie mającym charakteru u niego przynajmniej realizacji terrorystycznej, zatrzymali Francuzi. Tyle wiadomo w tej chwili, prawdopodobnie jak się śledztwo będzie rozwijało, no to francuska prasa jest do tego stopnia miła, że ma dobre wtyki, że tak powiem, w służbach francuskich i chętnie udziela szeroko zakrojonych informacji, także pewnie wkrótce dowiemy się więcej. No dobrze, proszę Państwa, to mamy temat trzeci, mamy temat czwarty, jak widzicie Państwo, idziemy jak burza. Otóż przenosimy się w tej chwili do Iraku. Dawnośmy tam nie byli, co prawda jest to, o czym opowiadam, jest to element pewnego procesu, no ale ten proces znalazł wreszcie swoje ujście. Otóż rząd iracki ogłosił we wtorek oficjalny zakaz działalności, czyli delegalizację, czy uznanie za nielegalną grupy partii pracujących Kurdystanu. To jest tak, że to jest rezultat długotrwałych zabiegów Turcji. W Turcji, jak wiemy, od lat 80. PKK prowadzi regularną wojnę domową, wojnę narodowo-wyzwoleńczą z Turcją, więc Turcja uznaje ją za organizację terrorystyczną, prawda, jest zakazana, Turcja ją zwalcza, ściga również nie tylko na terytorium samej Turcji, ale również w krajach, do których PKK uciekła. Czyli właśnie w północnej Syrii, w północnym Iraku. PKK jest również obecna w północnym Iranie, no ale tam już się ją zajmują Irańczycy. W dekrecie wydanym 14 lipca, ale opublikowanym dopiero we wtorek, czyli wczoraj, Departament Spraw Administracyjnych Irackiego Parlamentu stwierdził, że premier Mohamed Shia al-Sudani wydał instrukcję, aby PKK była opisywana jako zakazana partia pracujących Kurdystanu we wszelkiej oficjalnej korespondencji. No, generalnie prezydent Erdogan, który odwiedził w kwietniu Irak, wtedy powiedział, że i on, i al-Sudani konsultowali się w sprawie wspólnych kroków, jakie możemy podjąć w organizacji terrorystycznej PKK i jej oni to nazywają przedłużeniem, prawda, czyli organizacją wspierającym, których celem jest Turcja z terytorium Iraku. No, Irak generalnie nie ogłosił jeszcze PKK jako grupę terrorystyczną, ale umieścił już ją na liście organizacji zakazanych. To wbrew pozorom ma znaczenie, bo to powoduje, że ta organizacja teraz musi zejść do konspiracji, nie może oficjalnie prowadzić zbiórek pieniędzy, rekrutacji, posiadać kont bankowych itd., itd. Więc te utrudnienia wbrew pozorom są istotne. To nie jest tak, że to jest tam tylko gest nieistotny. Przypomina się, że PKK utrzymuje swoje oficjalne bazy w regionie kurdyjskim w północnym Iraku, ponieważ sam status tego półautonomicznego regionu jest też nie do końca określony, w związku z tym też i on się nie zajmuje czynnie zwalczaniem PKK, chociaż PKK potrafiła parę razy zagrozić temu rządowi. No ale w tej chwili jest tak, że w ostatnich miesiącach Turcja zgromadziła swoje wojska w północnym Iraku i zagroziła ofensywą mającą na celu trwałe usunięcie sił PKK z obszaru przygranicznego, co, znaczy, po prostu Irakowi zajrzało w oczy perspektywa taka jak w Syrii. Czyli że Turcy wejdą i po prostu zaczną okupować trwale już oficjalnie północny Irak po to, żeby jakby stworzyć sobie strefę buforową i likwidować już tak jakby na własnym, albo przez siebie okupowanym terytorium grupy partyzantów. A tam są góry, ci partyzanci mają się świetnie, pomimo wielu ataków, bombardowań na te wioski, oni cały czas stanowią tam bardzo pokaźną siłę. Od razu powiedzmy sobie, że nie wiadomo ile. Co więcej, jest jeszcze tak, że druga partia, znaczy partia PUK, prawda, która jest współrządzącą, można powiedzieć, w tym regionie autonomicznym, no, współpracuje, krótko mówiąc, z PKK oficjalnie bądź też nieoficjalnie, w związku z tym to jeszcze komplikuje sytuację. Warto powiedzieć też, że Turcja bardzo często przeprowadza ataki na cele w Syrii i Iraku. No, Bagdad skarżył się oczywiście, że te ataki stanowią naruszenie jego suwerenności, ale z drugiej strony oba kraje już na początku roku właśnie powiedziały, że organizacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno Turcji, jak i Iraku. No, tajemnicą Poisznela jest to, że po prostu Bagdad nie ma siły, żeby wysłać tam armię i żeby prowadzić jeszcze wojnę domową z Kurdami, nie mówiąc o tym, że znaczna część Kurdów, tych, którzy właśnie funkcjonują w tym regionie autonomicznym, raczej byłaby, może inaczej, zdecydowanie byłaby po stronie PKK, a nie po stronie rządu w Bagdadzie. No, rząd w Bagdadzie ma milion innych problemów, w tym państwo islamskie, notabene też funkcjonujące właśnie w północnym Iraku w sposób najsilniejszy, a w związku z tym jeszcze dodawanie sobie kolejnej wojny domowej po zakończeniu tej wojny domowej, która była, jest no, po prostu poza ich zasięgiem, można powiedzieć, również politycznym. A jeszcze mamy na dodatek problem. Problem mamy jeszcze na dodatek taki, że też nie wiadomo, jak będzie się zachowywała właśnie sama ta autonomia kurdyjska, a ona sama w sobie nie jest zainteresowana. Więc krótko mówiąc, mamy perspektywę taką, że co prawda nawet baza turecka znajduje się nawet pod Mosulem, więc to nie jest tak, że tam Turków nie ma, ale Turcy po prostu zagrozili, prawdopodobnie już też tą wspominali o tym nieoficjalnie nieraz. Być może zagrozili już teraz oficjalnie, że po prostu wojska tureckie wejdą i nie wyjdą. Przypomnijmy też, że prezydent Erdogan w poprzedniej kadencji, co prawda nie w tej, obiecywał Turkom odbudowę w ramach właśnie tego Imperium Osmańskiego, no przypomnijmy, wilajat Mosulu, prawda, był jeszcze w państwie osmańskim, więc dlaczego nie miałby zostać powtórzony? Taki faktyczny wilajat, więc ta mapka taka, którą kiedyś AKP rozdawała właśnie z tymi różnymi przyległościami, w tym właśnie z wilajatem Aleppo, z wilajatem Mosulu, może nam się ziścić. No to jest tak, że tureckie również Ministerstwo Obrony poinformowało, że we wtorek zbombardowało cele właśnie PKK w północnym Iraku, zginął w tym jeden z najbardziej poszukiwanych przez Turcję bojowników PKK, Yusuf Kalkan. I to jest tak, że twierdzi się, że był jednym z liderów, z przywódców PKK, ale bez jakichkolwiek szczegółów. Także mamy oficjalne zakazanie przez Bagdad działalności PKK na terytorium Iraku. W ten sposób Bagdad broni się przed spodziewaną i zapowiadaną zresztą ofensywą turecką w północnym Iraku, która i tak się może zdarzyć, no ale zakłada się, że być może ten zakaz na razie Turkom na jakiś czas wystarczy. Żeby też nie było wątpliwości, czy to jest naruszenie suwerenności, no to jest i tak, i nie. Bo to jest tak, że jeżeli z terytorium Iraku dokonywane są ataki na terytorium Turcji, to tak naprawdę Turcja może nie rozróżniać, znaczy Turcja ma prawo się bronić, to jest casus belli, Turcja miałaby prawo równie dobrze bombardować Bagdad w odwecie, bo ona nie będzie dochodziła, czy to jest grupa kontrolowana przez państwo, czy nie, tylko fizycznie z terytorium Iraku dokonywane są ataki na terytorium Turcji. Zresztą dokładnie taki sam kasus i taką samą opinię przedstawiali Irańczycy. Oni też właśnie zagrozili akurat właśnie Bagdadowi, że jeżeli będzie tak, że Kurdowie będą z regionu granicznego ostrzeliwali, prawda, i wysyłali grupy partyzanckie na terytorium Iranu, to Iran tam zbombardował, ostrzelał, ale zapowiedział też, że jakby co to wojska irańskie po prostu wejdą do północnego Iraku i tyle. Proszę Państwa, temat kolejny, to przenosimy się teraz do Jemenu, ale nie będziemy rozmawiali o wojnie, tylko będziemy rozmawiali o pokoju i o porozumieniach, co się, to bardzo rzadki komunikat jak gdyby z tego terytorium. Otóż mamy porozumienie między Huti oraz tym Adenem, powiedzmy sobie, czyli tym formalnym uznawanym na arenie międzynarodowym rządem Jemenu, który tam za niewiele kontroluje, ale w każdym razie istnieje. Otóż Huti właśnie w rząd Jemenu zgadzają się zakończyć okres wrogości gospodarczej i również godzą się na zwiększenie liczby lotów do Jemenu. To jest tak, że właśnie według formalnego komunikatu właśnie rząd Jemenu osiągnął porozumienie z Huti przy wsparciu Arabii Saudyjskiej w sprawie zniesienia sankcji gospodarczych i zwiększenia liczby lotów Jemenia Airways skontrolowanej przez Huti Sany. To jest tak, że specjalny wysłannik ONZ-u do spraw Jemenu Hans Grundberg powiedział, że obie strony zgodziły się złagodzić wrogie działania gospodarcze poprzez odwołanie swoich ostatnich działań podjętych przeciwko bankom na obszarach kontrolowanym przez strony drugie i zobowiązały się do wstrzymania wszelkich takich środków w przyszłości. Zgodzono się również na zwiększenie częstotliwości lotów narodowego przewoźnika, Jemenia z Sany do Jordanii. To jest z jednego do trzech dziennie oraz prowadzenie codziennych lotów ze stolicy, czyli z Sany do Kairu oraz do Indii. Ponadto obie strony będą prowadziły rozmowy na temat kwestii administracyjnych, technologicznych i budżetowych związanych z liniami lotniczymi. Tutaj również mają prowadzić rozmowy na temat wyzwań humanitarnych i gospodarczych w ramach zaproponowanego przez ONZ planu pokojowego, znanego też jako mapa drogowa. No po tym właśnie niespodziewanym ogłoszeniu Grundberg oświadczył, że ONZ jest gotowa współpracować ze wszystkimi stronami w celu wdrożenia uzgodnionych środków. No i oczywiście podziękował Arabii Saudyjskiej w doprowadzeniu do takiego porozumienia. No trzeba przypomnieć, że spór gospodarczy między rządem a Huti zaostrzył się w ostatnich tygodniach, kiedy to właśnie rządowy bank centralny nałożył sankcje na 6 banków kontrolowanej przez Huti Sani i cofnął im licencję po tym, jak odmówiły one przeniesienie swojej siedziby z Sany do Adenu, no, który jest w tej chwili jedynym miejscem, gdzie tam jest w tej chwili uznawany za tą twierdzę rządową, chociaż tak naprawdę kontrolowaną przez przynajmniej wojska tych komitetów południa. No, bank centralny wycofał także banknoty wydrukowane przed 2016 roku, które są stosowane powszechnie przez Huti, znaczy na tych terenach, które są kontrolowane przez Huti, oraz zamknął kantory, również wymiany walut. No transakcje, sankcje gospodarcze zostały wprowadzone po tym, jak w tym roku Huti po raz pierwszy wybili właśnie swoją nową walutę. Rząd Jemenu uznał to za próbę ustanowienia autonomicznej gospodarki dla północnego Jemenu. Rząd nakazał także właśnie tym liniom lotniczym i firmom telekomunikacyjnym przeniesienie swoich siedzib do Adenu. No w zeszłym miesiącu Huti, żeby odpowiadając na to, przejęli kontrolę nad 4 samolotami Jemenia, ogłosili, że będą kierować linią lotniczą z Sany i zagrozili całkowitym wznowieniem wojny. Również zaatakowali terminale naftowe w kontrolowanych przez rząd prowincjach Szabła i Hadramut, wstrzymali eksport ropy i uniemożliwili obieg banknotów drukowanych przez bank centralny, czyli ten bank centralny kontrolowany przez rząd, tak, ten oficjalny rząd. Zakazali także handlowcom na kontrolowanych przez siebie obszarach importu towarów za pośrednictwem rządu i zablokowali import gazu z centralnego miasta Marib. Otóż rząd Jemenu oświadczył, że złagodził swoje sankcje gospodarcze i osiągnął porozumienie z Huti, aby unikać kryzysu gospodarczego na obszarach kontrolowanych przez milicję, w odpowiedzi też na prośby społeczności biznesowej oraz wysiłki mediacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj agencja informacyjna Saba podaje, cytuję, rząd potwierdza swoją niezłomną determinację, aby nie narażać obywateli Jemenu w regionach brutalnie kontrolowanych przez milicję Huti na dodatkowe koszty utrzymania w wyniku jednostronnych działań bojowników oraz aby umożliwić im podróżowanie. No jednak warto powiedzieć, że są też krytycy takiego stanu rzeczy. Oni po prostu twierdzą, że rząd zgodził się z żądaniami Huti, natomiast na przykład Huti się wcale nie zobowiązali cofnięcia takich sankcji, jak na przykład wznowienie eksportu ropy. Tak mniej więcej wygląda ta sytuacja. No też trzeba patrzeć trochę na to przez kontekst międzynarodowy. Jednak jakby nie było, rząd, który nakłada sankcje w tym samym czasie, kiedy państwo położone w Palestynie bombarduje port Hodeida, który jest notabene portem, jednym z nielicznych, prawda, portów, które dostarczają na północ żywność i inne towary, prawda, w związku z tym, czyli takim portem, który służy również pomocy humanitarnej, dlatego go właśnie Amerykanie, Brytyjczycy nie bombardowali. Czyli krótko mówiąc, no, Huti to wykorzystują, żeby pokazywać, że rząd po prostu, ten w Adenie, to jest rząd kolaboracyjny z państwem położonym w Palestynie, a to powiedzmy sobie w tej części świata nie jest dobrym, jakby nie jest dobrą etykietą, bez względu na to, czy mówimy o rządzie centralnym, czy o Huti, czy jeszcze na dodatek o tych islamistycznych partiach, takich jak Islah i tak dalej, więc to z całą pewnością tego typu działania, ja zresztą Państwu mówiłem wielokrotnie, że te wszystkie tego typu działania właśnie na arenie międzynarodowej Huti dosyć mistrzowsko wykorzystują w tych swoich rozgrywkach wewnętrznych, tak? Znaczy, że każda, jak powiedziałem, że jak jedna rakieta leci w kierunku, czy tam amerykańska leci w kierunku Sany, to druga wirtualna leci w kierunku Riyadu, prawda? I teraz Riyad dlatego jest tak bardzo zainteresowany, żeby tam doprowadzić do pokoju, bo wie o tym, że te działania przeciwko Huti tak naprawdę tych Huti pompują tam lokalnie i cały czas zmniejszają szanse na jakby, czy zmniejszają wpływy tego rządu centralnego, a zwiększają wpływy Huti jako tych jedynych obrońców przed agresją zagraniczną, tak. No dobrze, proszę Państwa, to był temat piąty, idziemy jak widać jak burza, mamy jeszcze temat kolejny. Otóż, to jest bardzo króciutki, ale ja stwierdziłem, że już to trzeba do tego nawiązać, bo to już jest sprawa poważna. Otóż gdzieś tam na marginesie tej wielkiej polityki nagle okazuje się, że Turcja i Rosja porozumiały się w sprawie wspólnych patroli wojskowych, które będą podróżowały autostradą M4 w północnej Syrii. To jest taka autostrada, która tak naprawdę znajduje się na granicy strefy kontrolowanej przez tych dżihadystów protureckich, czyli tej okupowanej formalnie przez Turcję, czy właśnie nieformalnie, bo formalnie tam nie ogłoszono stanu okupacji, faktycznie okupowanej przez Turcję i tej części, która jest, no, ona jest teoretycznie pod kontrolą, no właśnie powstaje pytanie czyją, formalnie zdaje się pod kontrolą kurdyjską SDF-u, natomiast SDF tam nie panuje nad tymi terytoriami i tak naprawdę tam są wojska Asada i wojska rosyjskie. Zresztą są też tam wojska amerykańskie, prawda, zresztą na właśnie po tej autostradzie M4 kiedyś tam sobie potrafili zajeżdżać drogę, prawda, i tak dalej, no robili wszystko to, co na autostradzie S8 Warszawa-Białystok, prawda, możecie Państwo oglądać codziennie, oni tam to robili tylko pojazdami wojskowymi. Tak a propos, te wyścigi słoni, jak rozumiem, w Polsce zakazane, one tam na tej drodze S8 do Białegostoku na pewno nie obowiązują, tylko nie ma wątpliwości. To znaczy widać z praktyki. No dobrze, ale wróćmy do spokojniejszej autostrady, prawda, czyli autostrada M4 w północnej Syrii. No więc Turcja i Rosja zgodziły się na ponowne otwarcie drogi M4. To jest strategiczna droga, bardzo istotna dla również gospodarki syryjskiej, która biegnie ze wschodniego Aleppo do zachodniej Lataki przez Idlib, a także dwóch głównych autostrad łączących południowo-wschodnie miasto Gaziantep w Turcji z Jordanią. I to potwierdza to również turecka prasa, ale było też w syryjskiej gazecie Al-Watan. I według właśnie Al-Watana posunięcie to planowane, znaczy jest jakby, dzieje się to wszystko w tym samym czasie, kiedy też no, panuje, znaczy planowane, może inaczej, może nie planowane, bo to jest trudno określić. Jakby to ładnie powiedzieć. Oficjalnie strony, czyli Syria i Turcja, nie prowadzą rozmów. Co więcej, Rosjanie zaprzeczają, że te rozmowy odbywają się teraz w Moskwie i stanowczo zaprzeczają, a w tym samym czasie, na przykład w prasie tureckiej i w prasie syryjskiej, pojawiają się artykuły dotyczące konieczności jednak jakiegoś uregulowania stosunków. Dużo więcej tych artykułów pojawia się oczywiście w prasie tureckiej, tam są uzasadnienia, no, Turcy mają jeszcze jeden problem, oprócz tego, że PKK i tak dalej, to mają oczywiście problem z uchodźcami i chcieliby bardzo łagodnie się ich od siebie pozbyć. W związku z tym, więc niby nie ma jak gdyby normalizacji formalnej, niby strony stoją na stanowiskach swoich, co więcej, niby Asad powiedział, że no nie ma z Turcją o czym rozmawiać, dopóki nie wycofają się wojska tureckie, a jednak nagle się pojawia jakaś w wyniku rozmów normalizacja dotycząca chociażby tych wspólnych patroli rosyjsko-tureckich akurat. To jest tak, że no, Turcja i Rosja oczywiście popierają odrębne strony w wojnie domowej, czy popierały. Te patrole na M4 rozpoczęły się 15 marca 2020 roku, już po zawieszeniu broni w regionie Idlib. Ta umowa obejmowała wtedy utworzenie pasa bezpieczeństwa, który się rozciągał na 6 km po północnej i południowej stronie autostrady M4. Chodziło o to, żeby wycofać te różne grupy dżihadu, bo one jak tam zaczęli tylko jeździć, to one zaczęły atakować te patrole. No celem było generalnie otwarcie dla ruchu strategicznej autostrady, zapewnienie kontroli oraz też szybkiego przemieszczania się, bo pamiętajmy, że tam oprócz tego, że tam jest YPG, YPJ, prawda, są te grupy dżihadu na północy powiązane z Turcją i w luźny sposób z Al-Kaidą, to mamy jeszcze na południu mamy państwo islamskie i to w dużych ilościach. To właśnie w tych rejonach na południe właśnie od M4. Co prawda oni nie kontrolują żadnego zwartego areału, prawda, nie mają tam swojej siedziby z flagą, a jeżeli mają, to w żadnej zaludnionej miejscowości. Natomiast partyzancko są w stanie operować na całym tym obszarze i ta autostrada między innymi pozwalałaby na szybkie przemieszczanie się, no praktycznie od samego Aleppo aż tam do, można dałoby się dojechać do Hasaki, więc czyli do samej tam granicy aż prawie z Irakiem, więc to jest oczywiście kluczowa strategiczna autostrada. No ale właśnie to jest tak, że te ataki regionalnych grup radykałów na tureckie i rosyjskie konwoje wojskowe nasiliły się, pojazdy zostały poważnie uszkodzone. Pod koniec sierpnia rosyjski żołnierz został ranny, w ubiegłym roku oczywiście podczas ataku na wspólny oddział patrolowy. No i generalnie strony ogłosiły, że patrole zostają wstrzymane na czas nieokreślony. W październiku 2019 roku Moskwa obiecała, że PKK, prawda, czyli YPG i tak naprawdę SDF zostaną usunięci 30 km od granicy właśnie poza drogę M4, tak zwany obszar operacji Wiosna Pokoju, ale Rosjanie nie dotrzymali obietnicy. No i to jest tak, że wojska rosyjskie zostały rozmieszczone na niektórych kontrolowanych przez YPG SDF obszarach przygranicznych w Syrii na mocy porozumienia z 2019 roku. Tak naprawdę ta obecność rosyjska zapobiegła dalszej inwazji tureckiej, a z drugiej strony no, wojska rosyjskie tam są ledwo tolerowane, prawda, przez Kurdów. I mamy taką mieszaninę, czyli mamy w jednym miejscu YPG, dżihadi, wojska tureckie, wojska rosyjskie, wojska amerykańskie, tam jeszcze bliżej właśnie Hasaki i bliżej granicy z Irakiem, bliżej Eufratu. I mamy teraz otwarcie autostrady M4 dla wspólnych turecko-rosyjskich patroli. Więc jest to jakiś prawdopodobnie krok w kierunku normalizacji stosunków też być może właśnie syryjsko-tureckich, jak twierdzą media. Natomiast oficjalnie rozmów na razie nie ma i przeczy się właśnie plotkom, że w tym tygodniu się odbywały rozmowy w Moskwie. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy tutaj Syrię, teraz mamy kolejny temat. Otóż, no, można go nazwać Rosja bez juanów. Otóż, jak pisze Kommersant, Bank of China, jeden z dwóch największych chińskich banków państwowych, drugi, zresztą o drugim zaraz powiemy, posiadający spółki zależne w Rosji, zaprzestał współpracy z giełdą moskiewską, która jest oczywiście giełdą objętą sankcjami. To jest tak, że spółka zależna właśnie tej chińskiej organizacji kredytowej, Bank of China, pełniła funkcję banku rozliczeniowego dla juanów na giełdzie. Za jej pośrednictwem odbywały się wszystkie transakcje w walucie chińskiej na rynku walutowym. Jednakowoż od 15 lipca bank zrezygnował z tej roli i powodem było właśnie wpisanie moskiewskiej giełdy na amerykańskie listy sankcyjne. I to właśnie twierdzi Kommersant. No w efekcie handel juanem, de facto ostatnią walutą na rosyjskim rynku walutowym, jest uzależniony teraz od jedynego jeszcze pozostającego chińskiego banku, czyli ICBC. Ale bo to jest w tej chwili tak, że to jego rosyjska spółka właśnie ICBC, spółka zależna, jako jedyna rozlicza obecnie transakcje w juanach. Ale znowu to jest tak, że licencja Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, która nadal pozwala jeszcze na transakcje właśnie z giełdą, obowiązuje do połowy sierpnia. Po wygaśnięciu tego właściwie odroczenia sankcji, bo to tak można powiedzieć, również ICBC i każdy inny chiński bank, który będzie funkcjonował na giełdzie i czy przy giełdzie moskiewskiej, będzie objęty z automatu sankcjami, co byłoby katastrofalne jednak dla tych banków. Te banki funkcjonują w normalnym obiegu międzynarodowym i odcięcie od tego obiegu międzynarodowego przez amerykańskie sankcje byłoby katastrofalne, więc oni się na pewno z tego będą wycofywali. 12 czerwca Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie sankcji wobec moskiewskiej giełdy i ich kluczowych struktur rozliczeniowych, czyli Krajowego Centrum Rozliczeniowego i Depozytu Rozliczeniowego. Następnego dnia giełda przestała handlować dolarem amerykańskim, potem euro i dolarem hongkongskim, a kilka tygodni później zaczęła mieć właśnie problemy również z transakcjami w juanach. To jest tak, że Bank of China, objęty sankcjami, zaprzestał współpracy z rosyjskimi bankami, po czym jego jeszcze firma brokerska, Sinara i Sbierbank CIB, to jest spółka Sbierbanku, prawda, zgłosiły trudności z wprowadzaniem właśnie juana na giełdę i wolumen obrotu gwałtownie spadł. W lipcu wynosił, jak podaje właśnie Kommersant, 88 miliardów rubli dziennie, co było 1/3 mniej niż w czerwcu i o połowę mniej niż w styczniu. Również wskazano, że handel innymi walutami, tymi, które były określane są jako waluty przyjazne, takie jak na przykład lirą turecką, skurczył się, no kiedyś, prawda, miał miliard lirów, teraz 20-30 milionów rubli dziennie, tak, milionów. Także to jest jeszcze, i zresztą pisze też Kommersant, że największy niebankowy broker w kraju ogłosił, że tymczasowo wstrzymuje obrót dla swoich klientów transakcjami w lirach właśnie na rynku giełdowym. To jest tak, że właśnie w rezultacie tego, właśnie to, co pisze Kommersant, prawie cały rosyjski rynek walutowy zamienił się w wymianę juana na ruble i udział chińskiej waluty właśnie w tym rynku wymiany wyniósł prawie 99,6%. Teraz dojdzie do wycofania juana, w każdym razie do wycofania się prawdopodobnie ICBC gdzieś w połowie sierpnia. Więc jeżeli ktoś z Państwa, kogo z Państwa to interesuje, to taka ciekawostka. No chciałem pokazać Państwu właśnie to, że jak późno też Amerykanie wprowadzają takie prawdziwe sankcje, które tym razem mocno uderzą, no właśnie chociażby, czy mają szansę mocno uderzyć w handel chińsko-rosyjski. Ciekawostkę, jako ciekawostkę to podaję również dlatego, bo w tym samym czasie dosłownie macie Państwo w Xinhua, prawda, w agencjach wczoraj, w prasie chińskiej, dzisiaj trochę mniej, na temat właśnie rozmów, na temat współpracy energetycznej, wspólnych projektów i generalnie podnoszeniem współpracy tej, która jest na najwyższym poziomie, na poziom jeszcze najwyższy, prawda, czyli poziom N+1, tak, przy N dążącym do nieskończoności. Więc tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Czyli w deklaracjach mamy rozwój stosunków gospodarczych, natomiast faktycznie przynajmniej przez giełdę ten obrót się po prostu nie będzie mógł odbywać i banki chińskie, obawiając się amerykańskich sankcji, będą uciekały z Rosji. Co będzie dla Rosji bardzo dużym problemem rozliczeniowym. No właśnie, to jest, proszę Państwa, właśnie przyczynek do dyskusji na temat skuteczności sankcji, tego, jakie sankcje tak naprawdę najbardziej Rosję zabolały, a jakie najmniej. I niestety to jest tak, że przez 2 lata obowiązywały takie sankcje, które tam ich specjalnie nie bolały. W tej chwili dopiero te bolesne są wprowadzane. Abstrahując od tych wszystkich rozważań, a to już jest chyba na osobną dyskusję, ja zresztą też nie czuję się kompetentny w tej dziedzinie, ale dobrze byłoby, gdyby ktoś, właśnie jakiś specjalista, też przeprowadził taką analizę, jakim stopniu tak naprawdę, znaczy, czy gdyby doszło do czegoś takiego, że załóżmy chińskie banki zostałyby objęte amerykańskimi sankcjami, czyli zostały jakby no, wykluczone, krótko mówiąc, z tego obiegu globalnego, to jaki to miałoby wpływ na chińską gospodarkę? To jest raz, ale również drugie pytanie, czy właśnie te państwa BRICS-u, te państwa objęte sankcjami, czy ich rynki, czy ich gospodarki są do tego stopnia już zaawansowane, że przejście powiedzmy na rozliczenia wzajemne w juanach i być może odwrócenie się, prawda, w kierunku kooperacji z Chinami, czy to by zrównoważyło te sankcje, czy też nie. No, teraz, tu niestety to byłaby czysta matematyka, ktoś musiałby sobie taką symulację przeprowadzić i sprawdzić, czy to, czy właśnie takie wymuszenie trochę tego odejścia od dolara już całkowitego na właśnie gospodarkach, czy tam rosyjskiej, chińskiej, prawda, i tak dalej, czy ono by w tym momencie rzeczywiście spowodowało, że na przykład ten juan byłby walutą międzynarodową, czy w ogóle oni są gotowi na spełnienie takich funkcji i tak dalej. Znaczy, dla mnie to też jest ciekawe, no to już musiałby jakiś ekonomista i to z dużą wiedzą właśnie walutową, międzynarodową i znajomością tych rynków, prawda, bo tam przecież zna te wolumeny transakcji, jak to mniej więcej wygląda i na ile to jest prawdopodobne. Ja nie wiem, ale dla mnie to jest ciekawe. No dobrze, Państwo, mamy teraz kolejny temat, już ostatni, już teraz obiecuję ostatni. Musimy jednak do niego przejść, ponieważ ja wczoraj wspominałem Państwu o tym, że frakcje palestyńskie osiągnęły porozumienie w Pekinie. Od razu Państwu powiem, że naprawdę, może ja źle szukam, ale nie jestem w stanie ani już wyszukując po chińsku, po arabsku, czyli już nawet poza tym obiegiem angielskojęzycznym, nie jestem w stanie znaleźć samego tekstu tej deklaracji. Są wyłącznie omówienia. Może ktoś go wreszcie opublikuje, może on gdzieś tam fruwa, natomiast samego tekstu no, ani Chińczycy, ani Palestyńczycy również nie publikują. A jest to tekst ciekawy, bo jak się okazuje, ponieważ dzisiaj Chińczycy przedstawili dużo więcej szczegółów tego porozumienia. Wczoraj tylko było powiedziane, że tutaj, że będzie dotyczył również zarządzania strefą opatrunku, że się porozumiano na temat wspólnego właśnie rządu jedności, ewentualnie w strefie opatrunku, że zakończenia wrogości, że generalnie współpracy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście prasa państwa położonego w Palestynie, powołując się na anonimowych urzędników Fatahu, twierdzi, że to w ogóle to jest pic na wodę fotomontaż, że to jest w ogóle nieważne porozumienie, że nic nie robi i tak dalej. I że w ogóle podpisano je tylko po to, żeby Chińczykom nie robić przykrości. To uprzejmi ludzie. W każdym razie ja powiem Państwu, jaka jest perspektywa w tej chwili, czyli to, co się nowego pojawiło o tym porozumieniu. To porozumienie idzie dużo dalej niż się wydawało. I ja też chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewną subtelność. Nie należy go postrzegać z perspektywy jak gdyby rozwiązania problemów palestyńskich, tak? Bo ono ma wbrew pozorom niewiele z tym wspólnego. Należy je moim zdaniem postrzegać jako kolejny etap wkładania buta w próbę zamykanych drzwi, tak, prawda, wkładania buta w drzwi przez Chiny w miejscu czy na terytorium, na którym do tej pory no, wyłącznym graczem wielkim były Stany Zjednoczone i dodatkowym była Rosja jako spadkobierca Związku Radzieckiego, pałętająca się gdzieś tam jako klient w tej chwili przy klamce OPEC+, tak? No, ale już na pewno nie jako wielki rozgrywający w tej części świata, tym bardziej, że mówię, no to porozumienie w Syrii, które mają z państwem położonym w Palestynie o nieatakowaniu samolotów i o swobodnych bombardowaniach państwa położonego w Palestynie, terytorium syryjskiego, tak naprawdę eliminuje trochę Rosję z jakiejś poważnej gry wokół szczególnie Palestyny, więc to można na razie odłożyć. Więc mamy Chiny, które się nagle tam pojawiają, po tym porozumieniu saudyjsko-irańskim robią coś więcej. No i właśnie, co się więcej pojawiło, jakie są nowe informacje? Jest ich naprawdę kilka, jest sporo. No jest tak, po pierwsze powiedziano, jakie organizacje podpisały w ogóle to porozumienie, więc jest to Fatah, Humus, Islamski Dżihad, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny, Palestyńska Partia Ludowa, Palestyński Front Walki Ludowej, Ruch Inicjatywy Narodowej Palestyny, Dowództwo Generalne Frontu Ludowego, Palestyńska Unia Demokratyczna, Front Wyzwolenia Palestyny, Arabski Front Wyzwolenia, Palestyński Front Arabski oraz Pionierzy Ludowej Wojny Wyzwolenia. Czyli Państwo pamiętacie Judean People Front, prawda, jak u Monty Pythona. Dlatego, że jest tych frakcji bardzo dużo. No i właśnie teraz Wang Yi dopiero opowiedział na tej ceremonii zamknięcia rozmów, no właśnie wiele o tym, co tam tak naprawdę osiągnięto. No więc to jest tak, że Wang po pierwsze zauważył, że od wkroczenia w nową erę, czyli to ja rozumiem, że czasy Xi, chiński prezydent Xi Jinping przedstawił propozycje dotyczące rozwiązania kwestii palestyńskiej. Jak powiedział Wang Yi, wnosząc chińską mądrość i rozwiązania pozwalające rozwiązać tę kwestię. I właśnie to, że właśnie te 14 frakcji zgromadziło się w związku z tym w Pekinie, mając na uwadze większe dobro swojego narodu. Wang powiedział, że jest to ważny historyczny moment w sprawie wyzwolenia Palestyny. Chiny wyrażają uznanie dla wysiłków pojednawczych podejmowanych przez wszystkie frakcje i gratulują im powodzenia dialogu pekińskiego i podpisania deklaracji pekińskiej. No, takiej deklaracji wcześniej nie było. Co więcej, minister spraw zagranicznych Mao Ning, czy rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning powiedział, że w deklaracji wyraża się uznanie dla szczerych wysiłków Chin na rzecz wspierania praw Palestyńczyków. To jest, to są komunikaty dla krajów arabskich, tak, żebyście Państwo wiedzieli, dla Saudyjczyków, dla Emiratczyków i tak dalej. Położenia kresu podziałom i doprowadzenia do jednolitego stanowiska wśród frakcji palestyńskich. W deklaracji podkreślono potrzebę zorganizowania pod auspicjami ONZ, i to będzie kolejny element agendy, od razu Państwu mówię, pod auspicjami ONZ międzynarodowej konferencji z pełnym mandatem i szerokim udziałem przedstawicieli regionu i spoza niego. Zgodnie z deklaracją strony uważają, że rozmowy w Pekinie wykazały pozytywnego i konstruktywnego ducha i zgadzają się na urzeczywistnienie jedności narodowej pomiędzy wszystkimi frakcjami, ale uwaga, w ramach organizacji wyzwolenia Palestyny. I uwaga, organizacja, to nie było wtedy wczoraj jeszcze wyraźnie powiedziane, organizacja wyzwolenia Palestyny ma być jedynym prawowitym przedstawicielem narodu palestyńskiego, uwaga, na co zgadza się również islamski dżihad oraz Humus. To jest coś rewolucyjnego, bo oni generalnie mieli, delikatnie mówiąc, nie najlepszy stosunek, chciałem powiedzieć coś ładnego, nie najlepszy stosunek do OWP. Co więcej, zgodnie z deklaracją strony właśnie tak, co więcej, deklaracja potwierdza zaangażowanie na rzecz ustanowienia niepodległego państwa Palestyna. Więc tutaj macie Państwo komunikaty od razu. Zobaczcie Państwo, że jest jedno brzmiące z arabską inicjatywą pokojową autorstwa Arabii Saudyjskiej. Więc deklaracja potwierdza zaangażowanie na rzecz ustanowienia niepodległego państwa Palestyna ze stolicą w Jerozolimie w oparciu o odpowiednie rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych i zapewnienia integralności terytorium palestyńskiego, w tym zachodniego brzegu, czyli żadnego tam rozczłonkowania tego, Jerozolimy oraz Gazy. Strony są gotowe zgodnie z konsensusem frakcji palestyńskich i istniejącym prawem podstawowym Palestyny ustanowić, uwaga, tymczasowy rząd pojednania narodowego, czyli dla całości, a nie tylko dla Gazy. To jest ważna różnica. Przeprowadzić odbudowę w Gazie, to jest spójne z planem też amerykańskim i tym ONZ-owskim z Rady Bezpieczeństwa, oraz przygotować i przeprowadzić wybory powszechne tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. W związku z tym jest zapowiedź również wyborów powszechnych. To jest też nowy element, tego wczoraj nie mówiono. Co więcej, strony podkreśliły potrzebę podjęcia praktycznych kroków w celu utworzenia nowej Rady Narodowej zgodnie z przyjętym prawem wyborczym. Więc ma powstać Rada Narodowa. Strony jednomyślnie godzą się na uruchomienie tymczasowych ram jednolitego przywództwa, które będą funkcjonować instytucjonalnie i wspólnie podejmować decyzje polityczne. Czyli mamy, krótko mówiąc, taki komitet porozumiewawczy wspólny, gdzie będziemy mieli Fatah, Humus i innych, więc to jest coś rewolucyjnego. Tego do tej pory nie było. Co więcej, strony godzą się ustanowić wspólny mechanizm w celu pełnego wdrożenia postanowień deklaracji i stworzenia harmonogramu procesu wdrażania. No, prasa państwa położonego w Palestynie pisze, nie, oni się tam w ogóle nie rozmawiali o harmonogramie wdrażania. No właśnie się zgodzili na stworzenie harmonogramu procesu wdrażania, czyli kolejny fake. Co więc właśnie, głównym rezultatem tego dialogu pojednawczego, który odbył się w Pekinie i tutaj właśnie też minister spraw zagranicznych powiedział chiński, jest określenie, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny jest jedynym prawowitym przedstawicielem całego narodu palestyńskiego. Chiński minister spraw zagranicznych powiedział, że najważniejszym konsensusem właśnie jest to, że jest to doszło do tego właśnie pojednania i że OWP jest właśnie prawowitym przedstawicielem. Pamiętajmy, że tak uznaje również OWP ONZ, bo do tej pory mieliśmy OWP, a obok OWP mieliśmy na przykład właśnie Humus czy islamski dżihad. Co więcej, najważniejszym wydarzeniem też jest porozumienie w sprawie utworzenia tymczasowego rządu pojednania narodowego, powiedział minister spraw zagranicznych Chin, skupionego na powojennym zarządzaniu Gazą, a najostrzejszym wyzwaniem jest utworzenie prawdziwego, niezależnego państwa palestyńskiego zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kluczem, jak powiedział Wang, kluczem do palestyńskiego procesu pojednania jest wzmocnienie zaufania, podążanie we właściwym kierunku i osiąganie stopniowego postępu. Powiedział, że pojednanie jest wewnętrzną sprawą frakcji palestyńskich i nie może nastąpić bez międzynarodowego wsparcia. Wang powiedział, że na drodze do pojednania Chiny mają ten sam kierunek i cel, co kraje arabskie i islamskie, czyli tutaj potwierdza się, prawda, to, co powiedziałem a propos tego, do kogo to jest skierowane. Tutaj również eksperci przypominają oczywiście natychmiast porozumienia między Arabią Saudyjską i Iranem, że właśnie wysiłki stabilizacyjne Chin nie tylko pomagają łagodzić napięcia w regionie, ale także stały się katalizatorem fali pojednania między państwami arabskimi i szerzej państwami regionu. Ale proszę Państwa, to jeszcze nie koniec. Otóż, jak Państwo wiecie, no Chińczycy uwielbiają takie różne plany 5 podejść, 6 kroków, 3 przysiadów, prawda, 10 punktów, to zawsze gdzieś tam, to jest fajne, bo to wtedy jakoś też porządkuje tę wiedzę, to nie jest taka po prostu opowieść z mchu i paproci, w związku z tym mamy inicjatywę właśnie chińską i tak zwaną inicjatywę 3 kroków w celu rozwiązania kwestii palestyńskiej. On powiedział właśnie, że konflikt w Gazie w dalszym ciągu się przeciąga, jego skutki uboczne się rozprzestrzeniają, co jest faktem. I powiedział, że aby pomóc wyjść z obecnego konfliktu i trudnej sytuacji, Chiny proponują inicjatywę składającą się z 3 kroków. Pierwszy krok to jest na jak najszybsze promowanie kompleksowego, trwałego i zrównoważonego zawieszenia broni w strefie Gazy oraz zapewnienie pomocy humanitarnej i dostępu do pomocy. Społeczność międzynarodowa powinna jeszcze bardziej zjednoczyć się w kwestii właśnie zawieszenia broni. No to jest oczywiste, tak? Znaczy ten fragment jakby nie dziwi. Drugi krok to jest podtrzymanie zasady Palestyńczycy rządzą Palestyną i wspólna praca na rzecz promowania powojennych rządów w Gazie. Powiedział, Gaza jest nieodłączną i integralną częścią Palestyny, a pilnym priorytetem jest jak najszybsze wznowienie odbudowy po konflikcie. Tak? To jest drugi krok. Notabene ten krok Palestyńczycy rządzą Palestyną jest oczywiście w całkowitej sprzeczności z planami rządu Yahu Natana, który ewentualnie tam rozważano jakieś tam siły, być może arabskie, ale też te siły, po pierwsze Arabowie się na to nie godzili, a po drugie nie godzili się Palestyńczycy, więc to był kolejny pomysł z gatunku projekty wyborcze, prawda, dla amerykańskiego wyborcy, nic więcej. Mamy trzeci krok. Trzecim krokiem jest promowanie Palestyny, aby stała się pełnoprawnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych i zaczęła wdrażać rozwiązanie dwupaństwowe. Ważne jest wspieranie zwołania szeroko zakrojonej, autorytatywnej i skutecznej międzynarodowej konferencji pokojowej w celu opracowania harmonogramu i mapy drogowej rozwiązania dwupaństwowego. No, Wang powiedział, że zawieszenie broni, pomoc humanitarna to oczywiście pilne priorytety, natomiast Palestyńczycy rządzą Palestyną, to podstawowa zasada odbudowy Gazy po konflikcie, a rozwiązanie dwupaństwowe to podstawowe wyjście na przyszłość. Społeczność międzynarodowa powinna naprawdę wspierać strony w podjęciu tych 3 kroków. No, szefowie delegacji Fatahu, to akurat Mahmoud Al-Alul i Humusu Musa Abu Marzuk, wygłosili przemówienia w imieniu frakcji palestyńskich, odnotowali, że Chiny zajmują ważne miejsce w sercu narodu palestyńskiego, wyrazili szczere uznanie dla pomocy prezydenta Xi Jinpinga i Chin dla Palestyny przez to w długim okresie czasu. I również wyrazili się bardzo wysoko o działaniu Chin jako odpowiedzialnego dużego kraju i który staje właśnie na straży sprawiedliwości dla Palestyny na forach międzynarodowych. Tutaj w ceremonii zamknięcia uczestniczyli też wysłannicy dyplomatyczni z Chin, ale również, znaczy do Chin, albo też ambasadorowie, no bo część przyjechała specjalnie, część była na miejscu. To jest Egipt, Algieria, Arabia Saudyjska, Katar, Jordania, Syria, Liban, Rosja oraz Turcja. W związku z tym tak wyglądało dokładnie to porozumienie wewnętrzno-palestyńskie. Nowym czymś zupełnie jest ten plan trzech kroków dla Palestyny oraz no, fakt przede wszystkim, że Chiny go będą promować i Chiny będą również działały na rzecz zwołania tej wielkiej konferencji międzynarodowej. Znaczy, ja oczywiście wiadomo, że wiadomo, kto się temu przeciwstawi, prawda, oprócz państwa położonego w Palestynie również Stany Zjednoczone, ale to jest kolejna rzecz, czyli kolejna taka cegiełka do podbudowywania tej tezy, że Chińczycy mają dosyć przyglądania się z daleka Bliskiemu Wschodowi i po prostu próbują się tutaj pojawiać jako poważny gracz. Mieli bardzo mocne wejście tym irańsko-saudyjskim porozumieniem. Teraz drugim mocnym wejściem jest próba, jest właśnie to pojednanie tych frakcji. Faktyczne czy niefaktyczne, no proszę Państwa, to niestety świat polityki się składa z deklaracji, prawda? To, czy ono przetrwa, prawda, jak będzie realizowane, to już jest zupełnie, ale to z każdym traktatem i z każdym porozumieniem jest dokładnie tak samo. Natomiast jest faktem, że tutaj przedstawiają to jako alternatywę dla różnego rodzaju pomysłów amerykańskich. Tym bardziej, że Amerykanie, jedyny pomysł amerykański, który jest, to jest taki, żeby wspierać bezkrytycznie, jak gdyby państwo położone w Palestynie, jednocześnie wygłaszać deklaracje całkowicie sprzeczne z państwem, którego i tak politykę się w czambuł popiera, czyli jest ten brak logiki i spójności, on jest po prostu tam widoczny. Znaczy, krótko mówiąc, Arabowie mówią, Amerykanie nie mają żadnego pomysłu na Bliski Wschód, poza utrzymywaniem państwa położonego w Palestynie i tyle, tak? I ewentualnie próbami wpływania na OPEC, prawda, żeby OPEC, powiedzmy, realizował jakieś cele gospodarcze i polityczne Stanów Zjednoczonych, co się nie udaje w tej chwili pod Mohammedem bin Salmanem. Więc, krótko mówiąc, tak wygląda ten proces dotyczący frakcji palestyńskich. Wydaje mi się, że jest dużo ciekawszy niż tylko i wyłącznie powiedzenie deklaracja pekińska, chociaż samą deklarację też bym bardzo chętnie przeczytał. No mam nadzieję, że ktoś się wreszcie ujawni i opublikuje. Na pewno żadnych tajnych rzeczy nie ma, no ale frakcje na razie tego palestyńskie też nie opublikowały samego tekstu. Może go nie mają, to jest jeszcze inna rzecz. Nie wiedzą do końca, pod czym się podpisały. No dobrze, proszę Państwa, i to na dzisiaj byłoby na tyle. Jak Państwo widzicie, nie udało mi się w godzinie zmieścić. Przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem tych nieruchomości w Hiszpanii. No i link Państwo znajdziecie oczywiście pod odcinkiem. I też przypominam, że patronem tego odcinka też jest www.pinek.io, aplikacja, która pomoże Państwu automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat Waszych biznesów na Google Mapsie, w Trustpilocie, TripAdvisorze i wielu innych. I link jest, uwaga, też pod odcinkiem. Nie ma możliwości nad odcinkiem, jest tylko może być po. To proszę Państwa, dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę. Bardzo proszę o promowanie tych odcinków, podawanie dalej, informowanie ewentualnie znajomych, że już jest, ponieważ jak Państwo widzicie, już jeżeli jest tyle rzymskich tematów tutaj, to różne bany, shadow bany i tym podobne są prawie że pewne. Tak samo bardzo proszę o wspieranie tego odcinka na Patronite, w ogóle tych odcinków na Patronite. Bez Państwa wsparcia po prostu ten kanał nie mógłby się rozwijać. Ja już Państwu dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia, do jutra.
В Европе на свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.